Prezydent na 96 FM. Każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent. Zaprasza Kaja Rostkowska.
Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, jest w studiu Radia Index. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa, panią redaktor, pana redaktora w dniu dzisiejszym.
W słonecznym, czy nie?
No mrocznym. Tak, do końca, bo słońce wyszło, coś się tak dzisiaj chowa.
Ale nie powiemy, że jest pogoda mroczna, jak mroczne zdjęcie kandydata na prezydenta przy Alei Konstytucji 3 maja.
Ja myślę, że ktoś ma mroczne myśli, to...
Tam jest takie czarne tło, prezydent w muszce.
Zgadza się, jest takie zdjęcie. Każdy odbiera tak, jak chce to zdjęcie. Jedni będą odbierali, że jest mroczne, inni, że jest inne, innym się podoba, jednym nie. No, jak znam życie i znam gusty Polaków
różne,
i w ogóle
różne padły określenia, Don Corleone, James Bond.
Często też jest tak, że jak jest dwóch Polaków, to potrafią wypracować trzy zdania w jakimś temacie, więc tutaj oczywiście no, mi się bardzo to zdjęcie podoba. Jest naprawdę zrobione przez moim zdaniem artystę, bo bardzo podobają mi się prace pana Dariusza Biczyńskiego, który robił to zdjęcie. Potrafi robić zdjęcia moim zdaniem. Ja zawsze zazdroszczę ludziom, którzy mają to coś. Takie, ja przyznaję się, że o wiele lepiej przychodzi mi liczenie słupków niż właśnie, że tak powiem, te elementy związane z czymś artystycznym, ale cóż, no, każdy z nas ma swój talent i każdy samodzielnie również może ocenić to zdjęcie, które wisi na fokusie.
No tak, różne są zdania, ale ta strona właśnie, wizualna strona kampanii wyborczej, bo o niej sobie porozmawiamy, już spowodowała kilka takich medialnych wstrząsów i tu nie mam na myśli tego mrocznego zdjęcia, bo to prawdę mówiąc jest, to jest moje zdanie, to jest takie zdjęcie bardzo stylowe, bardzo oryginalne jako materiał wyborczy, ale chodzi o na przykład ten plakat przy hali CRS-u, który wywiesiła firma Stelmet. Napisali, że Stelmet popiera Janusza Kubickiego, wykupili miejsce na miesiąc, ściągnęli go szybciej. O co tam chodzi, panie prezydencie?
Ale to tak naprawdę prosiłbym, żeby kierować to pytanie nie do mnie, tylko do firmy Stelmet. Ja jestem dumny jako prezydent Zielonej Góry, że jest tak wspaniała firma i tak wspaniali ludzie jak właściciele firmy Stelmet, bo zobaczmy, że no, Zielona Góra jako miasto, które w pewnym sensie przeszło kataklizm, Armagedon, bo zginęły wszystkie wielkie firmy, bo kiedyś Zielona Góra była słynna z Zastalu, z polskiej wełny, z Polonu, z browaru, z winiarni, z zakładów mięsnych w Przylepie, z Zefamu. Żadna z tych firm nie przeżyła transformacji ustrojowej i jeszcze wiele, wiele innych zniknęło z mapy, bo moglibyśmy dłużej wymieniać. Powstały nowe, powstało od zera. Między innymi Stelmet, który jest jednym z największych w Europie producentów armatury ogrodowej. Zatrudnia prawie 1000 osób, albo już nawet więcej, bo ostatnio przyjmowali do pracy kolejne dziesiątki osób. Cóż, no, to była taka niespodzianka w pewnym sensie, bo ja nie byłem w ogóle w tym... ani informowany, ani pytany o zgodę. To jest taki, no, z ich strony gest. Nie do końca oczywiście, że tak powiem, jakby no, za moją akceptacją i zgodą. Ja cieszę się, że tak myślą ci ludzie, którzy tam pracują i którzy zarządzają tą firmą. Ja chciałbym, żeby więcej było też takich firm, takich lokalnych, które się rozwijają, które są tworzone przez Zielonogórzan, bo my często cudze chwalimy, swego nie znamy, a takich firm jest więcej w Zielonej Górze, które są mocne, silne, nie tylko i wyłącznie w Zielonej Górze, ale również w Polsce, w Europie, na świecie. I cóż, no u niektórych wzbudził on, że tak powiem, pewne kontrowersje, ale tak naprawdę te kontrowersje to moim zdaniem wzbudził bardzo często u sztabów wyborczych innych kontrkandydatów, bo
no
tak naprawdę...
Mówili, że Stelmet to znaczy kto? Firma czy zawodnicy? Że właśnie to umiejscowienie przy CRS-ie ma sugerować, że to koszykarze. Wszyscy, jak jedna drużyna, popierają pana.
Bez firmy Stelmet nie byłoby wielu sukcesów sportowych w Zielonej Górze, bo myślę, że nie byłoby wielu medali ani na koszykówce, ani w żużlu, bo to ta firma wspiera i piłkę nożną przecież i wiele, wiele innych dyscyplin wspiera i nie tylko i wyłącznie sport, ale również i kulturę. Choć w pewnym sensie nie musiałaby tego robić, ale uważa, że warto wspierać zielonogórską młodzież w każdej dyscyplinie, w każdym rozeznaniu. Tym bardziej cześć i chwała dla takiej firmy. Uważam, że powinniśmy taką firmę na rękach nosić i chuchać, robić wszystko to, żeby ona się rozwijała. No bo tak naprawdę zobaczmy sobie, co się stało z firmami, które zostały zakupione przez zagraniczny kapitał i oni już tak naprawdę potem się odcinają od sportu, od kultury w Zielonej Górze. Ja przypomnę, że kiedyś, jak Polmos był polską firmą, no to potrafił wspierać sport. W tej chwili już jest z tym troszkę gorzej, więc oczywiście nie mam o to pretensji, ale fajnie, jak są nasze zielonogórskie firmy, gdzie no setki tysięcy, miliony złotych są przeznaczane na to, żeby w mieście coś fajnego funkcjonowało i się działo.
No i Stelmet to robi, ale czemu zniknął ten baner?
Ale to już też pytanie nie do mnie. Oczywiście w związku z tym, że pojawiły się zarzuty o nielegalne finansowanie kampanii wyborczej mojej,
czy
z tym związane. Ja cieszę się, że tak powiem, właściciele podjęli decyzję, aby, jeżeli ktoś ma wątpliwości w tym zakresie, aby zmienić baner, bo uważam, że to również dobrze. Ja nie mam nic przeciwko, że tak powiem, temu, żeby, że tak powiem, ten baner pojawił się i znikał, ale żeby był również zgodnie z wszelkimi normami, bo to nie o to chodzi, ale cóż, no, to co powiedziałem, no, wydaje mi się, że czasami też w niektórych miejscach już przesadzamy, bo tak naprawdę okazuje się, że największą moją, nie wiem, wadą przez te 8 lat to jest to, że pojawił się baner firmy Stelmet, choć wszyscy twierdzą, że ja nie potrafię z przedsiębiorcami rozmawiać, że zielonogórskie firmy nie wiedzą, jak się dogadać z miastem. Tu się okazuje, że jednak...
pokazał, że jest ta współpraca i nawet można sobie niespodzianki
Tylko wydaje mi się, że bardzo często krytycy w ogóle nie rozmawiają z zielonogórskimi przedsiębiorcami, nie znają ich problemów, nie znają ich, że tak powiem, bolączek, i to jest chyba problem też w dużej części klasy politycznej, że ona się odcina od gospodarki, od tego, co się dzieje w mieście. Zamyka się w swoich własnych sztabach, w swoich własnych gronach i potem mamy takie, a nie inne sytuacje. Więc mi czasami było przykro słuchać, jak co niektórzy mówili, że to no, wrzucali naprawdę brzydkie słowa pod kierunkiem adresu firmy Stelmet, która nigdy na to nie zasłużyła. To jest zakład, który powstał od zera, który rozwija się i powinniśmy być dumni jako Zielonogórzanie, że mamy taką firmę.
Wypełnia tę lukę po tym kryzysie, o którym pan mówił. Ale to jest jeden plakat, on zniknął. A czy zniknie ten baner przy na chodniku, czy na placu przy pomniku żołnierzy wyklętych? Tam też ten plac może być zdobył pana wizerunek.
To tak naprawdę zostały powtórzone przez... Ja nie zajmuję się, przyznam szczerze, rozmiejscowieniem reklam wyborczych, to robi sztab wyborczy. Oni powtórzyli podanie sprzed 4 lat, bo 4 lata temu w tych samych miejscach, tożsamych, stały słupy reklamowe mówiące o tym, że kandyduje na urząd prezydenta. To samo zrobiono. Być może doszło do pewnej niezręczności i to miejsce zniknie, to miejsce ma zostać zmienione. Choć z drugiej strony bardzo się cieszę, bo pamiętam jeszcze, gdzie teraz jestem krytykowany przez kolegów z SLD, że ten baner tam stoi, to jest
tak,
w ogóle kryzys i hańba.
Kryzys i hańba.
Choć ja pamiętam, że właśnie SLD było przeciwnikiem, żeby w ogóle jakikolwiek pomnik żołnierzy wyklętych stanął, więc wierzę w to, że pan Markiewicz, który mówił, że nie było czegoś takiego jak żołnierzy wyklęci, że to byli bandyci.
Czyli przewrotnie pan to ocenia.
Że to byli bandyci, że teraz Edek Markiewicz razem z posłem 1 marca przyjdą, złożą kwiaty pod tym pomnikiem i powiedzą, tak, to prawda, żołnierze wyklęci byli, my się myliliśmy, więc w pewnym sensie no, odniósł sukces ten baner, bo SLD zaakceptowało pomnik żołnierzy wyklętych, z którym się nie zgadzało, twierdząc wręcz przeciwnie, że ja straciłem wartości lewicowe, nie jestem
tak,
człowiekiem
pamiętam,
lewicy.
Pamiętam, że Leszek Miller wtedy nawet mówił, że rozum pan stracił.
No,
nawet
może zaprosił Leszka Millera, albo kolega Brodzik niech zaprosi Leszka Millera, żeby przyjechał 1 marca, złożył tutaj wiązankę kwiatów
no właśnie,
pod żołnikiem.
Pod żołnikiem. Składać tam kwiaty, a tego banera już nie będzie tam, tak?
Nie, zdecydowanie. Myślę, że on w przeciągu tam 1-2 dni zniknie, bo po prostu trzeba, że tak powiem, wszystkie procedury też zachować związane z tym, że jeżeli ma stanąć 10 dni, to muszą być wydane odpowiednie zgody, więc tam trzeba te wszystkie elementy fizyczne, żeby też zostały wykonane i one będą zrobione. To nie podlega dyskusji. Ja wierzę w to, że koledzy z lewicy tym razem przyjdą na obchody, nie zbojkotują tych obchodów, bo tak naprawdę wreszcie po raz pierwszy uznali ten pomnik. Coś, co mi wytykali, coś, co mówili, że jest przeze mnie utratą ideałów lewicowych. Dzięki kampanii okazuje się, że można zmienić
w ogóle ta kampania świetnie się udaje, bo spełnia świetnie swoją rolę. Są plakaty i od razu o nich wszyscy mówią, bo no może trochę w niewłaściwych miejscach coś się znika, coś się pojawia, ale faktycznie kampania, szum medialny jest olbrzymi. Ale to nie celowo, panie prezydencie, wszystko.
Oczywiście, że uważajmy, że to nie jest celowo, bo to przypomnę również wszystkim państwu, że tak naprawdę no, rok w rok na Placu Bohaterów jest Wesołe Miasteczko. Nie wiem, czy wszyscy pamiętamy. Na Winobranie. To tak jakaś dygresja z mojej strony.
I to zostawiamy do rozważenia.
Tak, żeby sobie wszyscy pomyśleli, że jakoś
jeszcze
nie
jeden baner
to.
W takim razie zdążymy, patrzę, która
jeszcze
godzina zdążymy.
Jeden,
tak, jeszcze jeden, ale to już tak... Chodzi o ten baner największy przy Alei Bohaterów Westerplatte. Tam pan jest na zdjęciu olbrzymim z Filipem Gryko, z hasłem Zielona Góra razem. No i wydaje się, że już tak nie do końca razem, bo najważniejsza sprawa ostatnich tygodni, czyli obwodnica południowa, podzieliła ten duet.
Ale to
Filip
jest tak,
Gryko
że my
mówi, że nie chce tej
myśleć
obwodnicy
tak samo
w lesie. pod świetnicą.
System, w którym wszyscy myślą tak samo i wszyscy mają takie same żołądki, już był. Ja uważam, że każdy z nas ma prawo do swojego własnego zdania. Szanujmy się nawzajem, przekonujmy się na argumenty. Niech wygra ten, który ma najlepsze argumenty, ale to nie oznacza, że jeżeli ktoś jest, ma inne zdanie, to trzeba go, nie wiem, wyrzucić poza nawias, zamknąć, zakopać i tak jak to kiedyś było, zamknąć. Tak naprawdę zamknąć i izolowywać, bo właśnie w byłym systemie tak było. Przypomnę również, że 4 lata temu, jak mnie pamięć się myli, również z Filipem Gryko miałem, jak nie, nie wiem, czy nawet nie w tym samym miejscu, też taki duży baner, więc jakby 4 lata temu i po 4 latach, bo to też nie jest jakby nowa forma kampanii prowadzona przeze mnie, zawsze robię podobne elementy, bo uważam, że one są też sprawdzone i dobrze oddziałują. Filip ma inne zdanie na temat obwodnicy i myślę, że bardzo dobrze, że ma swoje własne zdanie i nie boi się tego
czyli
wypowiedzieć.
Nie ma w komitecie instrukcji?
Nie, nie ma instrukcji. Wie pani co, no ja ostatnio też czytałem, że tak powiem, przy sporze w szpitalu okazało się, że na listach mojego komitetu też są dwie osoby, które uczestniczą w sporze, jeżeli chodzi o stanowisko dyrektora, no ale to jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Każdy ma prawo mieć swoje własne zdanie. Uważam, że demokracja właśnie polega na tym, że rozmawiamy, dyskutujemy. Ten, który ma najlepsze argumenty, przedstawi je i na koniec jest głosowanie i wygrywa ten, który uzyska więcej głosów. No bo tak to wygląda i w każdej dyskusji.
Jeszcze dopytam
tak.
Od razu o obwodnicę południową. Już jest uchwalone, że to głosowanie odbędzie się?
Jeszcze, żeby przedstawić wszystkie elementy z tym związane, więc to nie jest w tej chwili najważniejszy element. Choć ja ostatnio też prowadziłem dość długą dyskusję na jednym z portali społecznościowych z jedną z osób, która jest przeciwko obwodnicy. Dopiero po jakimś okresie czasu udało mi się zorientować, że to osoba jest bardzo na nie, ale mieszka w Bielsku Białej, nigdy w Zielonej Górze nie była, ale jest na nie. Więc wie pani co, no, ciężko dyskutować z ludźmi, którzy w ogóle nie mają zielonego pojęcia o tym, gdzie jesteśmy, jak wyglądamy i o czym rozmawiamy, ale są na nie, bo z zasady wycięcie każdego drzewa to jest ich zdaniem wielka szkoda dla społeczeństwa, dla ludzkości, etc., etc. No, jak ja zadaję zawsze pytanie tym wszystkim, którzy protestują, żeby mi wskazali drogę, która prowadzi do Zielonej Góry i nie idzie przez las, no to zawsze nie otrzymuję odpowiedzi, choć jedna osoba znalazła rozwiązanie. Jest taka droga. To jest droga powietrzna.
Aha, no więc właśnie.
To jest jedyna droga,
to jeszcze
która...
lotnisko w Przylepie trzeba by może...
To jest jedyna droga, ale tam życie poczekajmy, sprawdźmy, czy lotnisko w Przylepie też nie powstało z naruszeniem jakiejś substancji leśnej, czegoś tam nie wycięliśmy przy okazji, bo oczywiście tego nie wiem, ale można by było sprawdzić.
Jeszcze jedno pytanie. Są w pana komitecie osoby, które pełnią dyrektorskie funkcje w instytucjach, które podlegają Radzie Miasta, na przykład pani Langner z MZK i ona mówi wprost, że jeśli dostanie się do Rady Miasta, to zrezygnuje z mandatu, zostanie przy swojej funkcji, ale jednocześnie zachęca, żeby na nią głosować.
Jeżeli sobie na skład Rady Miasta, to myślę, że jakieś 40% obecnego składu miasta, tej, która była, związana była w taki, a nie inny sposób z instytucjami miejskimi i organizmami miejskimi, czy to spółkami, czy szkołami, czy w inny sposób, czy korzystając z miejskiego gruntu, prowadziła działalność gospodarczą. Tam co drugi radny, że tak powiem, ma gdzieś jakieś styki i nie da się tego uniknąć, więc tak naprawdę to
nawet nie tyle styki, co dyrektorowanie czemuś to, nie pozwala pełnić jednej i drugiej
sobie,
funkcji.
To mieliśmy jednego radnego, któremu też próbowano wygasić mandat w obecnej kadencji, bo też spełniał funkcję w jednej z tym i dalej kandyduje znowu do Rady Miasta, więc wie pani co, i to nie z mojego komitetu, też z innego komitetu. Ja wierzę w to, że wszystko można rozwiązać, jak się chce. Tak naprawdę w tej chwili ci ludzie starają się uzyskać akceptację społeczną. Jeżeli uzyskają akceptację społeczną, myślę, że zawsze będzie można znaleźć
o tym mówię, czy to nie jest, bo trudno patrzeć z uznaniem na takie ruchy, kiedy ktoś zachęca do głosujcie na mnie, ale jak zagłosujecie, to ja oddam ten mandat.
Ale
i o to chodzi właśnie. I byłam ciekawa pana
oceny. Nikt nie odda mandatu, a będzie sposób, aby rozwiązać tą sytuację tak, aby dalej mogli robić to, co robią zgodnie z przepisami prawa. Wszystko jest możliwe. Są rozwiązania w tej Polsce już, które pokazują, jak takie rzeczy zrobić, więc ja bym się tego tak
pani
nie obawiał.
Pani powiedziała, że odda mandat. No
jeżeli ktoś mówi, że nie miałaby szansy prowadzić do końca projektu, który prowadzi, to myślę, że każdy z nas, ale ja uważam, że pani Langner i jeżeli wygra, będzie mogła zachować mandat i dalej prowadzić ten projekt, który jest, myślę, że przełomowy i ważny z punktu widzenia wszystkich nas, bo ja sobie też nie wyobrażam, żeby miała rzucić papiery związane z tym, bo rozmawiamy o autobusach elektrycznych, to ona przewodzi w tym projekcie, to ona w nim wiezie prym, to ona się na tym zna, więc ja nie wyobrażam sobie, żeby, że tak powiem, miała z tego zrezygnować, więc wszystko można połączyć i to, co powiedziałem, no, co drugi radny miał gdzieś lub ma styk z miastem, więc w każdym z komitetów.
Prezydent na 96 FM.
Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, jest w studiu Radia Index. Można dzwonić do naszego studia już od tej chwili. 68 326 9696. Odbieramy pierwszy telefon. Halo, dzień dobry. Prezydent słyszy. Można zadawać pytanie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Przez 8 lat pan chciałem się dowiedzieć, ile pan miał podwyżek i w jakiej kwocie, a ile na przykład urzędnicy miasta, czy tam z RGKM-u, czy MZK. Jaka jest taka porównywalnie, nie? Dziękuję.
Dziękujemy za pytanie.
Ja miałem jedną podwyżkę przez 8 lat. Przez pierwsze 4 lata pracy nie miałem żadnej podwyżki, bo raz na 4 lata ustala się moje wynagrodzenie i bodajże przy drugiej kadencji dostałem, już nie pamiętam ile podwyżki, bo mi jest ciężko to odpowiedzieć, bo to ja przez 4 lata nie dostałem ani żadnej podwyżki, ani żadnej nagrody, ani żadnej premii, bo taka prezydentowi nie przysługuje. Przysługuje wszystkim pracownikom samorządowym poza prezydentem miasta.
Pracownicy MZK urzędu, o to pan pytał.
No cóż, tak naprawdę też trzeba opierać się na średnich wynagrodzeń, bo myślę, że to jest ważne i pracownicy MZK też dostali. Ja myślę, że biorąc pod uwagę, że miasto zatrudnia około kilku tysięcy ludzi i ma 90 jednostek, niech mi pani uwierzy, choćbym chciał, to nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, ile w której jednostce w przeciągu 8 lat było różnic. Natomiast wiem, jakie są średnie wynagrodzeń i średnia wynagrodzeń na przykład w Miejskim Zakładzie Komunikacji. Wśród kierowców bodajże jest chyba 3600 albo 3800 zł brutto. Natomiast w Urzędzie Miasta jest o wiele niższa, bo tam jest, jak mnie pamięci nie mieli, chyba 3300. Jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze inne jednostki, to w niektórych jesteśmy naprawdę w dość niskich stanach, jeżeli chodzi o to, co miasto płaci, bo płaci w granicach 2000 z kawałkiem brutto. Ja zawsze się zastanawiam, skąd się biorą średnie, te, które mówią o 4000 z kawałkiem w tej chwili, że średnie wynagrodzenie, bo u nas za nic nie wychodzi w żadnym prawie zakładzie tak wysokie wynagrodzenia, więc tam, gdzie jest to możliwe, staramy się podnosić wynagrodzenia również pracownikom. Więc ja zarabiam podobnie jak wójtowie małych miejscowości, bo te zarobki są bardzo podobne. Więc cóż, przez 4 lata ostatnio, bo tu mogę się od razu odnieść, nie dostałem żadnej podwyżki, żadnej premii, żadnej nagrody.
Nawet poskarżyć się można.
Cóż, nie, ja się nie skarżę, ja tylko informuję, samemu bo to sobie. Wszystkim się wydaje, że Bóg wie, co my dostajemy, czy jakie, Bóg wie, jakie podwyżki. A to jest nieprawdą. Ja jeszcze raz powtórzę, przez ostatnie 4 lata żadna podwyżka, żadna nagroda. Choćbyśmy nie wiem, co zrobili, to ja żadnej nie dostałem, mimo że moim zdaniem trochę sukcesów było i pracownicy dostawali w Urzędzie Miasta i myślę, że nie tylko w Urzędzie Miasta, i nagrody, i premie, i różnego rodzaju świadczenia. Podam moją skromną osobą.
To skoro było MZK, to już wywołany temat i powrót do pytania z ubiegłotygodniowej audycji. Pytanie związane z MZK, czy autobus linii 39, który jeździ raz dziennie, musi jeździć z osiedla na Olimpię zwanego Ogrodnictwem. Kiedy tam prawie w tym samym czasie jadą autobusy 9 i 10? Czy jest możliwość, żeby autobus 39 jechał z Chynowa dalej przez trasę północną i dalej swoją stałą trasą? Mamy odpowiedź na to pytanie?
Tak. Ona jest bardzo długa, bo tak naprawdę to jest tak, że on został uruchomiony z uwagi na konieczność odciążenia autobusu linii numer 9 na najpopularniejszym odcinku trasy na ulicy Batorego do Wyszyńskiego. No i to jest jedyne zapewnienie bezpośredniego połączenia osiedla na Olimpię z ulicą Batorego i z ulicą Botaniczną. Na podstawie obserwacji tak zwanego przepływu potoku pasażerów, to takie mądre sformułowanie, czyli osób wsiada, to do tego autobusu wsiada na osiedlu na Olimpię średnio 30 osób, więc nie można go wycofać z obsługi tego przystanku, no bo de facto potem by już nie mieli się jak przesiąść. Zarówno autobusy linii 9, jak i 39 z uwagi na dużą ilość pasażerów zostały, że tak powiem, tam skierowane największe autobusy, jakie mamy, czyli autobusy przegubowe. Oczywiście rozumiejąc potrzeby mieszkańców, tam z Chynowa między innymi zostały zwiększone częstotliwości autobusów w linii 1.17 z 40 minut do 30. Co 40 i 20 do 30 i 15, więc i oczywiście wszystkie korekty, bo to cały czas jest obserwowane, będą wprowadzane w kolejnym rozkładzie jazdy, więc to te wszystkie pozory są, że tak powiem, potoki pasażerów i te wszystkie te obserwacje są realizowane.
Było zawiłe pytanie, była bardzo szczegółowa odpowiedź, ale myślę, że
dyrektor MZK przygotowała bardzo
że będzie jasna, a powtórka audycji będzie można jeszcze raz przesłuchać dokładnie w czym rzecz. Kolejne pytanie mailowe można pisać do nas na prezydent@wzielonej.pl. Jakie inwestycje będą realizowane w Nowym Mieście?
Ale to tak naprawdę mieszkańcy w dużej mierze będą decydowali o tych inwestycjach, bo poza tymi, które są już w tej chwili realizowane, dotyczące budowy sieci wodno-kanalizacyjnej, będą budowane ścieżki rowerowe, a tak naprawdę o reszcie zdecydują mieszkańcy w formie spotkań i to oni powiedzą, na co przeznaczyć środki, które są zapisane w budżecie, co uważają za swoją potrzebę, więc część inwestycji jest wpisana bezpośrednio i poza tym, a 18 milionów złotych, jak mnie pamięć nie myli, jest wpisane i podzielone na każdą z 17 miejscowości w dzielnicy Nowe Miasto i każda z tych miejscowości w formie zebrań sołeckich teraz decyduje o tym, na co te pieniążki wydać.
A będą drogi remontowane? Tu od razu dopytam, bo miały być modernizowane, poza, a wiem, że poza tym kupił walec do wyrównania dróg.
Wiemy również dokładnie, że jest duże zapotrzebowanie na to, zwłaszcza w okresie tych roztopów na to i generalnie, żeby drogi były równane. W związku z tym, że jest dość duża ilość dróg gruntowych, zwłaszcza w dzielnicy Nowe Miasto, podjęliśmy decyzję, aby mimo tych remontów, które będą planowane, zakupić sprzęt, aby, że tak powiem, on cały czas starał się równać drogi, więc za prawie milion złotych tam walec i równiarka, przetarg jest ogłoszony, nie wiem, czy już się zakończył, czy nie. Chcemy zakupić taki sprzęt, to dodatkowo poza tymi 18 milionami złotych, staramy się również o pieniążki na zakup samochodów strażackich dla OSP dwóch dodatkowo, tam też jest 1,5 miliona złotych na to przeznaczone, więc te inwestycje też są realizowane w dzielnicy Nowe Miasto oczywiście.
Rozmawialiśmy o kampanii wyborczej, a nie zapytałam pana, czy widział pan program wyborczy Jacka Budzińskiego, bo my właśnie o plakatach, a tutaj Jacek Budziński wziął się do pracy i ogłosił swoje postulaty.
Nie widziałem jeszcze programu Jacka Budzińskiego, więc ciężko mi się do tego ustosunkować.
A kiedy poznamy program wyborczy pana komitetu?
Ale ja myślę, że tak naprawdę program wyborczy to wszyscy napiszemy bardzo podobny i taki sam, no bo jeżeli ktoś powie, że w jego programie nie będzie myślenia o tym, żeby w Zielonej Górze pojawiło się więcej inwestorów, to myślę, że nie ma takiej możliwości. Wszyscy będziemy pisali o tym, czyli że o strefie w Kisielinie, o tym, że warto inwestować w to miejsce i warto zakończyć te wszystkie inwestycje, gdzie...
Zgadza się, dokładnie kolejna, to jest w programie pana tak, Jacka.
Kolejna firma rozpoczęła budowę już i to nie jest mrzonka, tylko realny fakt. Powstaje kolejny zakład produkcyjny w strefie, są już laboratoria. Ja myślę, że wszyscy będą mówili o tym, że warto wspierać młode, nowe firmy, więc przypomnę, że wybudowaliśmy 2 inkubatory przy przedsiębiorczości, bo między innymi inkubator w Kisielinie, inkubator tak zwany kreatywny, bo myślimy również o tym, że warto pamiętać o tym, że są ludzie, którzy pracują właśnie troszkę w inny sposób, bo są na przykład dekoratorami wnętrz, czyli to są takie te nowoczesne formy i taki inkubator też powstał na ulicy Wazów i funkcjonuje, więc myślę, że wszyscy też będziemy starali się pisać o tym, wszyscy będziemy mówili, że chcemy wspierać rozwój uniwersytetu, bo to jest bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju miasta, więc myślę, że nikt z nas nie powie, że będzie inaczej, wszyscy będziemy mówili, że trzeba walczyć o środki unijne i też pewnie nie będę oryginalny, jak powiem, że to będziemy robić, więc tak naprawdę, no cóż, nie znam programów wyborczych innych. Ja uważam, że każdy program też powinien być napisany w ten sposób, że jeżeli chcemy coś zrobić, to wskażemy, skąd weźmiemy na to pieniądze, bo no cóż,
właśnie jeżeli... To też chciałam zapytać, bo pan Jacek Budziński proponuje darmowe Wi-Fi na przykład na terenie całego miasta, lodowisko, przeróżne inne atrakcje.
Mamy kilkanaście punktów bezpłatnego dostępu do Wi-Fi. Trzeba pamiętać również o tym, że są przepisy Unii Europejskiej, które zabraniają pewnych elementów związanych z tym, że nie wolno robić bezpłatnego Wi-Fi z prostej przyczyny, że gdyby był bezpłatny, to wszyscy komercyjni dostarczyciele internetu niestety zaliczyliby, że tak powiem, bankructwo. Pierwsza Praga się z tym zmierzyła kilka ładnych lat temu, więc jest wyrok, który mówi, co wolno, czego nie wolno, więc prawo jest prawem. Myślę, że tutaj też nie będzie z nas oryginalny, no bo cóż, ustalmy sobie, że nie ma nic za darmo.
No właśnie, programy
trzeba
wyborcze
zapłacić.
Powinny zawierać i nazwę,
i
pomysł, postulat,
pieniądze na pewne rzeczy, bo jestem gotów rozmawiać w każdym miejscu i o każdej rzeczy, a wszystko, co jest ciekawe, myślę, że też w pewnym sensie warto się zawsze zadać sobie pytanie, dlaczego piszemy o tym w programach, a nie zrobiliśmy tego.
Mamy pytanie mailowe, panie prezydencie, czy uważa pan, że będzie druga tura wyborów prezydenckich?
To wszystko będzie zależało od mieszkańców, nie ode mnie.
A jakie pan ma przeczucie? Bo chyba taka jest intencja tutaj pytania.
No ale to
pewnie
przeczucie...
chodzi o ocenę własnych możliwości.
O to przeczucie, to trzeba zapytać mieszkańców Zielonej Góry. To państwo możecie zrobić sondę wśród mieszkańców, co oni uważają w zakresie tego, czy będzie pierwsza, czy będzie druga tura, jak będzie to wyglądało, więc ja będę robił wszystko to, aby te wybory wygrać, bo chciałbym dokończyć to, co rozpocząłem. Uważam, że jest trochę rzeczy, które jeszcze nie zostały przeze mnie zakończone w tej kadencji, a uważam, że moim obowiązkiem jest doprowadzić doprowadzić pewne sprawy do końca, więc będę chciał to zrobić. Będę się starał, będę wszystkich namawiał do tego, żeby mi pomogli w tym, żeby Zielona Góra się rozwijała. Nie wiem, czy pani słyszała ostatnio, w pewnym sensie też trochę mnie powód do dumy, bo Poznań, pan prezydent Poznania, rozpoczął dyskusję, że chce powiększyć granice miasta Poznania, chce przyłączyć okoliczne gminy, więc czytałem o tym, słyszałem w telewizji, oczywiście przywoływano Zieloną Górę jako przykład, które miasta to zrobiło, natomiast no, w tym sensie trochę mnie rozśmieszyło to, jak pan prezydent powiedział, że on tam zakłada proces 8-letni, więc on rozpoczyna dziś, za 8 lat chciałby to połączyć, więc cóż, ja zrobiłem to w 2 lata i wszyscy uważali, że i tak się wleczemy z tymi terminami, a w Poznaniu ktoś mówi o 8 latach i uważa, że to jest no, realny termin w 8 lat. No to my zrobiliśmy to 4 razy szybciej, więc...
Ja widziałam pana komentarze też tak, na portalu no, społecznościowym i dobrze, że możemy czytać dumnego z miasta prezydenta i sami
Poznań
też poczuć,
to brać z nazwy poczuć dumę, to tak jest. To powód do radości, do dumy, że to, co mówiłem, w samorządach głośno było o tej sprawie i wszyscy nam się przyglądali. Jak widać, są już chętni do naśladowania i myślę, że jest to powód do dumy, że
i niech to będzie puenta w takim razie dzisiejszego programu. Tak dumnie sobie zakończymy audycję. Prezydent na 96 FM. Za tydzień o 12.30 zapraszamy. Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, był moim gościem.
Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. www.zielonej.pl/prezydent